Dobra, witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest...
Rafał Jużyński.
Nasz główny analityk.
Tak. Tak jest.
Tak, Rafał, bardzo dobrze, że w ogóle tak, przepraszam Państwa za to, za hałas dookoła, ale nagrywamy w warunkach iście polowych. Znaczy, nie będą strzelać, ale mogą, no jak mam w galerii handlowej, bo akurat takich warunków udało nam się spotkać, gdyż nie jesteśmy z tego samego miasta, więc każdą okazję trzeba wykorzystywać. Ale Rafał, jak mam Cię tutaj obok siebie, to chciałbym Cię przepytać, zadać pytania uzupełniające do kilku tematów, które poruszyliśmy ostatnio u nas na stronie. Jak Państwo zauważyliście, czytelnicy naszej strony, no Rafał pisze tam takie krótkie komentarze, czasami trochę dłuższe i wiem, że nie wszystko może być jasne. Rafał, najpierw moja ulubiona spółka, czyli KGHM, tak, bo cały naród ma albo będzie miał KGHM. Jak to jest, że ze spółki, która była lokomotywą każdej hossy, tak? Kiedyś był ten Paweł Szczepanik na Wall Streetie chyba powiedział, nie ma hossy bez KGHM-u. Jak się to dziwnym trafem ostatnia hossa jest bez KGHM-u i jak to jest, że kiedyś rosło, było po 200, a teraz jest po 115?
No tutaj, tak jak napisałem w moim tekście, głównym winowajcą jest podatek od kopalin. To jest ten sprytny myk, w którym to państwo pobiera bezpośrednio no, gotówkę z KGHM-u właśnie za pośrednictwem podatku od kopalin. Dlaczego tak zrobiło? No bo wcześniej sprzedając i zaspokajając swoje potrzeby do budżetu, sprzedawało po prostu mniejszościowe pakiety. A że na KGHM zawsze był bardzo duży popyt ze strony funduszy zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Wiadomo, jaka to jest spółka. Perła w koronie naszych spółek. Bardzo wysokie dywidendy, stabilny cash flow. Jedna z top 10 przecież wydobywców miedzi, a tym bardziej srebra na świecie. Unikatowa spółka w Polsce, więc popyt na nią był bez problemu. No i skoro Skarb Państwa już zmniejszał bardzo mocno te udziały, no to jak dochodziło do wypłaty dywidendy na 100%, ze 100% dywidendy na 100% akcji, KGHM miał coraz mniej tych akcji. Skarb Państwa miał coraz mniej tych akcji w KGHM-ie. Więc proporcjonalnie ta dywidenda trafiała do budżetu w znacznie mniejszym stopniu. Więc właśnie sobie wymyślili...
Sprytną sztuczkę zrobili.
Super.
Bo tą metodą mogą podwyższać ten podatek i sprzedawać dalsze, znowu, więcej akcji KGHM.
Może tak być, jak najbardziej.
Może tak być, tak? A po prostu będziemy nawet dywidendę dla przyszłych akcjonariuszy.
Tak, i teraz jak widzimy, że na prognozy analityków tutaj średnie już są jedne z niższych, jeśli chodzi o zysk netto na bieżący rok, z ostatnich lat, to z kolei prognozowany wpływ z tego podatku będzie najwyższy od czasu. Od czasu, bo tam było 1,6 mld, później 1,8 mld, teraz ma być około 2 miliardy z podatku, a zysk KGHM się będzie zmniejszał. No bo właśnie między głównym, jednym z głównych obciążeń jest właśnie zapłata tego podatku.
Czyli dywidendy takie jak 26 zł sprzed dwóch lat mają szansę się nie powtórzyć i to prędko.
Mają szansę, chyba że mieć z obecnych tam około 7 tysięcy dolarów będzie po 20 tysięcy.
No tak
mówię jest... na szybko, bez wliczeń, ale...
Tak, no, to jest takie... no, tak, wiem. Z grubsza jak miedź podróżuje dwa razy i tak dalej, a to też jakby kurs miedzi jest tym jakby drugim czynnikiem, że no, KGHM nie jest po 200.
To, no. Oczywiście, no, KGHM to przede wszystkim, no, większość zawsze osób analityków zarządzających mówi, że właśnie to jest nic innego jak pochodna wykresu miedzi. No, ale jak widać, powoli to się już nam zmienia.
No dobra. Okej, to mieliśmy ten temat numer jeden. Inny temat, który pisałeś u nas na stronie, to jest o spółce CI Games.
Zgadza się.
Tak? To powiedz, o co chodzi i dlaczego przesunięta premiera Wiedźmina 3 jest na rękę CI Games?
No wyobraźmy sobie, że w perspektywie jednego miesiąca ma wyjść na przykład nowa S-klasa Mercedesa i nowe Audi A8.
I BMW 7.
I BMW 7, tak? Mhm. No to odpowiedzmy sobie pytanie, jak się rozłoży sprzedaż. No załóżmy, że równomiernie. Po 1/3 każdy z modeli, tak? No to jak wyjdą dwie gry, które, no nie ukrywajmy, będą ze sobą konkurować, a przełożenie tej drugiej gry, czyli Wiedźmina, się przesunie w czasie, to CI Games wypuści swój Lords of the Fallen, tak to się ładnie nazywa ta gra, znacznie wcześniej, bo nawet około 4, 5, 6 miesięcy, bo dokładnie daty jeszcze nie ma, ale to ma być jesień, no to znacznie wcześniej wyprzedzi, więc automatycznie...
Mają szansę tego po prostu więcej sprzedać.
Naturalnie, naturalnie.
Ja nawet kojarzę, czy to nie tylko na rynku polskim jeszcze kiedyś troszkę więcej grałem, że producenci już na skalę światową przesuwają te premiery, tak cyrklują, żeby nie wyjść, nie wiem, w okolicach nowego Tekkena, Gran Turismo i wiesz, nowej serii, wiesz, Halo 4 czy coś takiego, tak?
A tutaj nikt nie chciał w cudzysłowie odpuścić, no. Ale to siła wyższa najprawdopodobniej spowodowała, że jednak ja chyba, Wiedźmin 3 będzie przesunięty.
Chyba tłumaczą tego Wiedźmina na jeszcze nie wiadomo ile języków i tam z tego chyba wynika.
No akurat teraz w trakcie głosowania ciekawych spółek jest update raportu CD Projektu, to gdyby to wygrał, ten CD Projekt by wygrał, no to wtedy będę miał okazję dowiedzieć się i napisać znacznie więcej informacji.
Mhm. Tak, to przypomniałem, że ciekawa spółka to jest taki cykl raportu, które tutaj piszemy dla Was, jest na stronie C, tam przypomnijmy, że dla członków C jest za darmo. To jest taki troszkę bardziej obszerny raport w stosunku do tego, co pojawia się no, w miarę codziennie na stronie. Dobrze. Twoja ulubiona spółka, czyli Voxel. Co ciekawego w Voxelu?
No może dlaczego od razu ulubiona?
Jak zobaczycie, ci drodzy słuchacze, jak nie wiecie, dlaczego to jest ulubiona spółka Rafała, zajrzyjcie na stronę i rzućcie okiem na notatkę. Tam newsroom jest przed tam, nie wiem, 2-3-4 dni.
Tak, ilość mięsa w mięsie 500%, tak, zgadza tak. się. Bardzo ciekawy przypadek. Notabene bardzo często z takimi rzeczami mamy do czynienia w przeróżnych branżach.
Co robi Voxel? Od tego zacznijmy. To jest taka spółka, to nie jest KGHM, że nikomu nie trzeba tłumaczyć, co robi KGHM. Co robi Voxel?
Voxel to jest przede wszystkim diagnostyka raka, choroby.
Czyli spółka medyczna.
Spółka medyczna skupiająca się na diagnostyce pacjenta. Czyli mają jedną z największych sieci tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, oraz mają wysoko rentownościowe, marżowe badania właśnie na wykrywalność raka, czyli to się pięknie nazywa urządzenia PET-TK, połączenie takiego rezonansu, tomografii komputerowej w jednym, wraz z użyciem radiofarmaceutyku, czyli takiego znacznika, który pacjent dostaje. Ta substancja po organizmie się rozchodzi i ona osiada na komórkach rakowych. I później jak się prześwietli, to tą substancję widać, na jakich komórkach ona usiadła.
I ten Voxel jest tym dobry, tak?
On przede wszystkim robi dwa w jednym, bo produkuje zarówno radiofarmaceutyk oraz posiada te urządzenia, na których to jest, te badania są wykonywane. Mhm. Także tutaj mamy połączenie dwóch marsz.
Mhm. Czemu warto się zainteresować tym Voxelem?
Voxel jest o tyle ciekawą spółką, że jego zyski zależą od zdobycia nowych kontraktów z NFZ-em właśnie na te nowe urządzenia, na nowe PET-y, na ich drugi w kraju urządzenie Gamma Knife. Jest to taki laser, który w cudzysłowie usuwa, wypala komórki rakowe z mózgu, z głowy i z szyi.
Bez otwierania
do pół centymetra czy do 2 mm, już dokładnie nie pamiętam tych statystyk, ale bardzo super dokładne jest to usuwanie. Byliśmy z innymi analitykami oglądać to urządzenie i specjalista, który nam to opowiadał, to po prostu zwala z nóg, jaka to jest w tym momencie technologia.
Chodzi o spółki, bardzo ostrożnie podchodzę zawsze do interesowania się spółkami takimi, od których biznes zależy od tego, jak uda się jakiś kontrakt z państwem. Wiesz co, wolę spółki takie, które z państwem mają tyle wspólnego, że płacą im wysokie podatki, bo dużo zysku osiągają, duże zyski osiągają. To jest wszystko. No ale więc tak czujnie
trzeba być. Aż tak mocno uzależnienia od NFZ-u bym tutaj nie uruchamiał, bo jak się dobrze pamiętam, wszystkie umowy z NFZ-em Voxela to 33 miliony, a przychodów jest ponad 100. Także to nie jest, to nie ma aż takiego dramatu.
Czy jakby tego kontrahenta nie było, to spółka by przeżyła. Więc
no.
Znaczy nie, no wiadomo, że 30% przychodów, tak, ale.
Znaczy tam są jeszcze inne powiązania, tak? No bo jeśli nie bezpośrednio NFZ zamówi w ramach kontraktu, to szpital zamówi od NFZ-u, który notabene później w rozliczeniem z NFZ-u będzie miał.
Czyli gdzieś na samym końcu i tak za wszystko płaci NFZ.
Zgadza się, ale co jest najważniejsze, właśnie opisałem to tak, jak najlepiej potrafiłem w artykule. Też nie chciałem, żeby tam wyszło 10 stron w czcionce ósemce,
ale to jest artykuł na stronie internetowej, a nie książka. Jak byś pisał książkę o Voxelu, to wówczas, dobra?
A to już za rok. No. I tam tą wartością dodaną, bardzo dużą, jest obecność Voxela właśnie w tych szpitalach wojewódzkich, onkologicznych. No wiadomo, że jak LPP wynajmuje swoje sklepy, powierzchnie pod swoje sklepy w galeriach handlowych, no te galerie handlowe się budują non-stop nowe.
Tak.
No a szpitale się tak nie budują, raczej wojewódzkie codziennie.
No nie w takim rzędzie,
Żeby tam wchodzić, podpisywać umowę na najem na 10-15 lat, żeby tam postawić swoje urządzenia kosztem kilku, czasami kilkunastu milionów złotych i tam być. Tym bardziej druga konkurencja raczej też ma, potencjalna konkurencja też ma utrudniony.
A kto jest konkurentem Voxela? Tak jest w Polsce konkurent Voxela bezpośredni?
Zależy, no w poszczególnych segmentach są, ale takiej typowo porównawczej grupy, która by miała kilka tych, w miarę pokrywała się z segmentami Voxela, no to nie ma, no bo mamy Synectic, który jest notowany na New Connectie, który ma właśnie produkcję radiofarmaceutyków, ale nie ma z kolei tych urządzeń PET. Czyli on produkuje po to, żeby komuś sprzedać radioznacznik, koniec.
Jasne.
Tak? Czyli ma jeden segment.
No wiem, że taki ktoś to ma identycznie, jeden do jeden odzwierciedloną działalność.
Tak, są inne sieci, które posiadają rezonansy, tomografię też w Polsce, tak?
To jak ja wrócę do KGHM-u, to też ciężko w Polsce znaleźć spółkę do porównania.
Do PGNiG, do PGE i tak dalej, i tak dalej.
Kilka jeszcze byśmy takich znaleźli. Jedna i koniec, ale, nic więcej takiego nie ma.
To, co napisałem, CZ dla Voxela na wyniku do 2013 to jest 40 kilka, tak?
Czyli sporo.
To jest sporo.
No.
Żeby już nie używać słów tanio, drogo i tak dalej, bo KNF tutaj czeka
dlatego... wiadomo, teraz disclaimer, że my nie zachęcamy każdy i tak dalej. Do tego artykułu odsyłamy. Tak.
Odsyłamy, ale ja jedno zawsze powtórzę to, co zawsze powtarzam i wszystkim mówię, że stowarzyszenie nie ma możliwości, prawa i tak dalej wydawać rekomendacji.
Doradzać,
więc my możemy tylko poddawać materiał do analizy, który powinien być w trakcie procesu decyzyjnego.
Słuchacze, chcemy Was zainteresować tematem, tak? Zainteresować, każdy to musi sobie sam tam doczytać, dopatrzeć, a my w swój sposób, no ludzkim głosem staramy się opowiedzieć to, co troszeczkę może wydawać się skomplikowane. Dobra, Rafał, powiedz mi jeszcze, bo Ty jesteś w ogóle specjalistą z branży medycznej, bo jeszcze Kormej jest Twoim jakby w kręgu zainteresowań. Co nowego w Kormeju? Czemu tą spółką też warto się zainteresować?
Robiliśmy raport analityczny o Kormeju chyba około roku, a później też zrobiliśmy update, bo bardzo dużo naszych członków, sympatyków stowarzyszenia jednak żyje nowościami i wydarzeniami w tej spółce, więc automatycznie ja tym żyję, żeby Wam tutaj dostarczać, a tam naprawdę się sporo dzieje. Co ciekawego? Ciekawy jest tutaj kontekst jednego z głównych akcjonariuszy, czyli funduszu Total, kojarzonego założycielem, zarządzającym jest Konrad Łapiński, tak? Który między innymi w Forbesie portfel akcyjny prowadził, bo już jak się okazuje nie prowadzi.
No nie prowadzi, ale ktoś czyta Forbes od lat, to jak wygląda Konrad Łapiński, to wie.
Zgadza się. Tak. No i bardzo dość dużo szumu jest ostatnio dotyczącego Totala w prasie, na rynku, spekulacji, różnych plotek, ponieważ Total miał umorzenia, nie wiadomo w jakiej ilości, przynajmniej ja nie wiem, ale miał i musiał po prostu gdzieś zgromadzić jakąś gotówkę, żeby te umorzenia zaspokoić. Sprzedał część akcji Kormeja. Na Voxelu też był dość duży zjazd cenowy, no bo to tam z poziomu 18 do 12 zł to leciało. Czy Total sprzedawał? To nigdzie oficjalnie się nie pojawiło, ale tutaj rynek spekuluje, że to jednak właśnie ta strona mogła gdzieś się pojawić. Poszła duża transakcja pakietowa też. No i tutaj rynek cały czas spekuluje, czy Total dalej będzie rzucał swoimi aktywami. No tam ma jeszcze na przykład Kino Polska, tak? Ma jeszcze Biomet Lublin, jeśli dobrze pamiętam.
Jeszcze ma. No to ostrożnie trzeba.
Także nie, jest to jakiś tam potencjalnie podaż, jakaś tam strona podażowa, ale teraz słyszałem różne jakieś tam opinie, zresztą pytania, które też i do mnie napływają, kiedy Total ma następne umorzenia, bo to jest ważne. Do kiedy potencjalnie musi nazbierać kolejną gotówkę? Czyli jak bardzo mu się spieszy, żeby potencjalnie coś odzyskać?
Ale wiesz co, idąc tym tokiem myślenia, musielibyśmy prześledzić wszystkie fundusze, które muszą w określonych, wiesz, terminach umarzać jednostki. Jak nie daj Bóg, ktoś ma w czymś 5%, no to jest katastrofa, prawda?
No to możemy się mniej więcej doszukiwać teorii, dlaczego voxel tak mocno spadł, a tak naprawdę niewiele się tam zmieniło.
Tak, tak? Właśnie, że to jest, jakby ktoś pytał, o co chodzi ze spadkiem voxela, no to jedna z dosyć prawdopodobnych hipotez jest taka, że Total musiał troszeczkę gotówki zgromadzić w krótkim
okresie. Chociaż oficjalnie nie wiemy, czy to jest.
Okresie,
to są tylko
tak?
nasze jakieś tam domysły i spekulacje rynkowe, które się pojawiają w głosach, na forach i tak dalej. Mhm. Ale jak sami widzicie, bardzo prawdopodobna. Otóż ja to sprawdziłem. Total pod względem umorzeń w zapisach statutowych ma taką możliwość tylko raz w roku. Klienci w ciągu roku mogą składać sobie tutaj, że chcą umorzyć swoje jednostki, przepraszam, certyfikaty, ale wypłata jest tylko raz w roku i jest to pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, poniedziałek kwietnia. Czyli taki już poniedziałek mieliśmy.
Ten, co był.
Ten, co był. Mhm. Więc tutaj potencjalnie już mamy troszeczkę zluzowaną tą podaż z kierunku tego inwestora, no ale co tam naprawdę się będzie działo, jak się dalej będzie zachowywał tutaj fundusz ze swoimi pakietami, no to warto obserwować, bo to jest ciekawostka.
Ale nie będzie miał ten Total ciśnienia na gromadzenie gotówki w krótkim okresie. Nie powinien mieć.
No przynajmniej z racji umorzeń już nie.
No dobrze, okej, dobra. Coś jeszcze o tym Cormeju chciałeś dodać?
A ostatnio mieliśmy komunikat, że prawo poboru, tak? Przyznanie prawa poboru do nowej emisji zostało przesunięte, jeśli dobrze pamiętam, o około miesiąc. No to się wiąże akurat z przesunięciem złożenia prospektu do KNF-u. No i z racji tego, żeby te prawa poboru odcięte potencjalnie w maju nie mogą być notowane, dopóki nie zostanie prospekt zatwierdzony. Czyli po co komuś, potencjalnie ludziom, blokować te pieniądze, które by mieli zamrożone? Cena akcji by spadła po odcięciu praw poboru, no więc automatycznie, jak wiedzieli, że będą mogli mieć potencjalne opóźnienia w prospekcie, więc przesunęli po prostu odcięcie poboru.
Dobrze, zmieńmy trochę branżę, tak? Bo chciałem zapytać o staropolską, dobrą, wiesz, tak od Piasta Kołodzieja znaną branżę, branżę rolniczą, a konkretnie o Ursus.
Tak.
Każdy kiedyś miał dziadka na wsi, który miał traktor, miał takiego Ursusa, no ale troszkę ta spółka się zmieniła. To już nie jest ten Ursus, co kiedyś. Co ciekawego się dzieje w Ursusie? Gdzie to, w jakiej Afryce zamówili i ile tych traktorów?
Jak się by czytało wywiady z prezesem Zarejczykiem, czyli prezesem Ursusa, dawnej Warfamy, no to ja mam wrażenie, że taka działalność totalna. My chcemy sprzedawać na Bałkanach, w Rosji, na Ukrainie, na całym wschodzie i we wszystkich krajach Afryki.
To tak jakby czytał strategię giełdy.
Zgadza się.
Też, oni wszystko chcą robić.
Czyli jeszcze podpisanie umów na tworzenie nowych polskich ciągników, inwestycje, produkcję, ciągnik 150-konny, 50-100-konny, 105-konny, w ogóle wszystko naraz. No dobrze, ale mamy kontrakt z Etopią na 90 milionów dolarów. Termin realizacji już drugi, trzeci kwartał. Tam Ursus musi w Etiopii stworzyć jeszcze jakąś sieć, doszkolić tych ludzi, złożyć tam te segmenty, centra serwisowe. Proszę sobie wyobrazić, że to jednak będzie o coś kosztowało. Spółka ma już wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,7, gdzie literatura mówi, że około 50 jest taka górna granica, chyba że mamy bardzo wysokie rentowności działalności, to wtedy 66, tak? Ale no, jak widać, Ursus 5 ostatnich kwartałów prócz pierwszego, wszystko na minusie. Kapitały własne kurczą się w dość szybkim tempie. Skąd pieniądze na tak duże inwestycje? No hola. Salomon z niczego nie naleje, więc tutaj musimy się tutaj zatrzymać i ja troszeczkę się dziwię, że są tak buńczuczne zapowiedzi, które pociągają za sobą właśnie te nakłady inwestycyjne. A skąd brać te nakłady inwestycyjne? Tu już emisja akcji była zapowiadana, tak? Jeśli dobrze pamiętam, około 20 milionów złotych. No ale tutaj chyba jeszcze wciąż za mało by brakowało, a już tutaj zdolność kredytowa raczej już bardzo słabo z tą zdolnością kredytową.
Czyli ostrożnie z tym Ursusem, tak?
No przynajmniej jak takie abecadło analizy finansowej, analiza bilansu, analiza rachunku zysków i strat, główne wskaźniki, spokojnie, tu już szału nie ma.
Dobra, jeszcze wiesz co, Rafał, polećmy na koniec jeszcze twój artykuł o branży energetycznej, który też pojawił się u nas na stronie, bo też jest dosyć taki ciekawy, bo branża energetyczna, no kto jest zaangażowany w branżę energetyczną, to ostatnie 2-3 miesiące, odnotowywał wzrost wartości portfela, tak? To też jeszcze dosyć istotny artykuł.
o branży energetycznej praktycznie u każdej z tych spółek można napisać 3 artykuły małe. Jak zacząłem pisać tą krótką notkę, myślałem, że przez 40 minut napiszę, zeszło się 3,5 godziny, a mógłbym jeszcze z tych 3,5 zrobić 30,5 godziny. Bo co jakiegoś podpunktu nie dotknąłem, to od razu pomysł, co by tu jeszcze więcej napisać, temat rzeka. Co najważniejsze? No tak naprawdę PGS tych wszystkich czterech spółek wygenerowało...
To dotknęło 20 zł po latach.
Właśnie, i to chciałem zauważyć.
Niesamowite.
Ale z czego to się wzięło?
Nie
no
wiem.
Właśnie z
PGE
tego?
W nieskończonym trendzie bocznym między 16 a 19 zł i nagle 20 zł.
Po pierwsze, cud. Bardzo wysoka dywidenda.
Ile oni wypłacą?
Złoty 10. To jest,
jak na nich
jeśli
to
dobrze
sporo.
Pamiętam, to jest z tego zysku netto wygenerowanego 80-90%. To jest naprawdę dość sporo.
A oczywiście Skarb Państwa wcisnął gaz do wioski.
Tak, bo sporo
tak?
ma tego PGE, więc tym bardziej, że te inwestycje PGE, które były, miał PGE realizować, one przesunęły się trochę w czasie. Mhm. A że PGE wygenerowało z działalności operacyjnej ponad 8 miliardów gotówki. Na inwestycje poszło o 2-2,5 miliarda mniej. Tam wszystkie dane są w artykule. No to tą gotówkę trzeba gdzieś zagospodarować. Mają nadwyżki finansowe, więc po co mają te pieniądze leżeć, skoro realne wydawanie tych pieniędzy na inwestycje, no to będą bardzo duże zapowiadane się, jeszcze nie robią. Prawdopodobnie nic nie wygląda na to, żeby przestała PGE generować tą gotówkę, więc automatycznie mamy nadwyżkę gotówki, pyk, duża dywidenda.
Dobra, o takich właśnie fragmentach, o takich właśnie ten tok rozumowanie jest w tym artykule u nas na stronie. Dobrze, gdzie powoli kończyli? Tam, drodzy słuchacze, jeżeli pasuje Wam, podobało Wam się to, co teraz usłyszeliście, chcielibyście więcej, żeby podcast AH Rynku szedł w takim kierunku, że będziemy komentować troszeczkę, co to się ciekawego w spółkach stało w ostatnim tygodniu, miesiącu, kwartale, to dajcie znać, a my postaramy się no nie robić już takich gigantycznych przerw w nagrywaniu, tylko ukazywać się odrobinę wcześniej. Okej, to tutaj z Warszawy, z Centrum Handlowego Złote Tarasy pozdrawiam Was Michał Masłowski i
Rafał Żyński.
Do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia.